Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, dzień dobry. Niestety mamy kolejne potwierdzenie statystyk, które od jakiegoś czasu wskazują na spadek powołań kapłańskich. Dziś w programie więcej o decyzji na temat połączenia seminariów w Gnieźnie i Poznaniu. Ale będzie także akcent optymistyczny, czyli skuteczny sposób na ewangelizację przez uszy, propagowany przez pewnego nieszablonowo działającego salezjanina. Zajrzymy także z mikrofonem do Lichenia, gdzie tym razem na pierwszy plan przebije się wyjątkowo głośny ryk motorów. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Kryzys powołań powodem ważnej i niełatwej decyzji w archidiecezji gnieźnieńskiej. Od nowego roku akademickiego klerycy z prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przeniosą się na studia do Poznania. Formacje do kapłaństwa będą tam odbywać wraz z klerykami z diecezji bydgoskiej, kaliskiej i poznańskiej. Powodem jest zbyt mała liczba kandydatów do kapłaństwa, wyjaśnia prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Od roku akademickiego 2023 na 24 klerycy Seminarium Duchownego w Gnieźnie będą odbywać swoją formację razem z klerykami Seminarium Poznańskiego, Bydgoskiego i Kaliskiego w Poznaniu. Nasze prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne pozostaje w Gnieźnie jako miejsce, do którego przyjmujemy i przyjmować będziemy kleryków z naszej archidiecezji, natomiast studia seminaryjne będą odbywane w Poznaniu. Mamy już takie doświadczenie współpracy z tymi diecezjami, z diecezją poznańską, bydgoską i kaliską w ramach roku propedeutycznego, który wprowadzony został 3 lata temu. Jesteśmy w ten sposób razem już w Kaliszu na tym pierwszym roku propedeutycznym. Natomiast wszystkie rzeczywistości dotyczące praktyk seminaryjnych, formacji pastoralnej będą się odbywały jak dotychczas w naszej archidiecezji gnieźnieńskiej. A więc tutaj będzie przyjmowanie do seminarium duchownego, prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, które jako instytucja nadal pozostaje, i jednocześnie tutaj także w budynku seminaryjnym klerycy będą przebywać, czy to z okazji różnych uroczystości świętego Wojciecha, czy też świąt, które będą przeżywać razem we wspólnocie kościoła diecezjalnego, czy też nawet pewnych posług, które będą też udzielane być może rotacyjnie, czyli w poszczególnych diecezjach per turnum, ale także i oczywiście święceń, które będą w katedrze gnieźnieńskiej, ale także tutaj będą przybywać, jeżeli chodzi o wakacyjne praktyki i praktyki w ciągu roku, więc ten kontakt z domem macierzystym będzie, myślę, również w miarę częsty. Powodem podstawowym jest to, że ta obecna liczba kleryków, których mamy w Gnieźnie, czyli 16 jeszcze na ten rok ostatni, ale także kleryków, którzy już są też na pewnych praktykach, więc w samym seminarium jest ich 12. Ta liczba mała nie gwarantuje nie tylko odpowiedniego prowadzenia studiów akademickich, i tutaj musimy też dostosować się do wymogów, które wiążą się z większą grupą studentów, ale również jeżeli chodzi o samą formację, to znaczy ta formacja musi być formacją, która jest przeżywana we wspólnocie, nie w pojedynkę, nie w odosobnieniu, ale właśnie we wspólnocie. I chodzi o to, że ta wspólnota musi być większa. Nie chodzi o stworzenie jakiejś wspólnoty mega olbrzymiej, ale dziś widzimy, że ten spadek liczby kandydatów do kapłaństwa obliguje nas, by te siły łączyć po prostu. Gwarancją też tego, że jesteśmy razem w tym projekcie wychowawczym, jest przyjmowany we wszystkich seminariach polskich nowy program formacji kandydatów do kapłaństwa, nowe ratio fundamentalis, i dwa, także ekipa wychowawcza, która jest zmontowana, ujęta w ten sposób z wszystkich diecezji wchodzących w skład tej grupy studiującej. A więc także z naszej diecezji będą wychowawcy. Z naszej diecezji też są profesorowie, ponieważ już takie doświadczenie wspólnej pracy wszystkich seminariów mamy na tym poziomie akademickim, dlatego że spora grupa profesorów, którzy uczą w Gnieźnie, uczy też w Poznaniu, a więc klerycy spotkają na wykładach tych samych profesorów.
Czyli to nie jest likwidacja seminarium duchownego w Gnieźnie?
Nie, nie jest to likwidacja seminarium duchownego w Gnieźnie. Seminarium jako instytucja powołana w roku 1602 pozostaje. Wicerektor, który będzie pełnił taką funkcję w Poznaniu, będzie jednocześnie rektorem prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, więc będzie tą osobą, która w ten sposób będzie odpowiadała także wobec archidiecezji gnieźnieńskiej, wobec mnie jako biskupa tej diecezji, za formację kleryków i przygotowanie do kapłaństwa. Będzie też on jako ten podstawowy łącznik z nami.
Teraz 16 kleryków w Wyższym Seminarium w Gnieźnie, a za czasów, kiedy ksiądz prymas studiował, ilu ich było?
Tak, 40 lat temu prawie, kiedy zaczynałem seminarium w 1983 roku, czyli 40 lat temu, rzeczywiście było nas w takim szczytowym momencie około 200. Więc rzeczywiście widzimy, że nastąpił spadek powołań do kapłaństwa. Oczywiście także motywowany tym, że archidiecezja gnieźnieńska została również podzielona, powstała diecezja bydgoska, zmieniły się też nasze granice. Ale niemniej jednak trzeba jasno powiedzieć, również patrząc na kwestie demograficzne i wiele innych, również na samą wewnętrzną kwestię Kościoła, że tych powołań do kapłaństwa mamy mniej i to widzimy też w tych liczbach. Natomiast mamy też taką nadzieję i seminarium duchowne w Gnieźnie, choć nie będzie tutaj fizycznej obecności kleryków, myślę, że będzie też spełniało dużą, jak dotychczas chyba jeszcze większą, takie miejsce powołaniowe, to znaczy ten dom musi być też domem na tyle otwartym, powołaniowym, żeby również młodzież mogła rozeznawać tutaj swoją ewentualną potem drogę do kapłaństwa.
Jak ksiądz prymas uważa, z czego wynika ten spadek powołań?
Ten spadek powołań jest pewnie bardzo złożony. Nie ma, myślę, takiej prostej odpowiedzi. Nie można powiedzieć, że tylko skandale ujawnione w Kościele czy kwestie dotyczące sytuacji jakichś trudnych, które Kościół przeżywa, powodują jedynie to, że te powołania spadły, dlatego że ten spadek zauważamy i zauważyliśmy już na przestrzeni lat. To nie jest jakieś jedno wydarzenie, które teraz powoduje takie konsekwencje. Problem jest pewnie złożony, tak jak wspominałem, związany najpierw zmienia się też życie dzisiaj, że zmieniają się też warunki demograficzne, że widzimy też mniej osób zdających maturę, ale także potem oczywiście to wszystko, co wiąże się też z procesami laicyzacji, sekularyzacji, mniejszego związku z Kościołem, też rozumienia przez młodych swojej obecności w Kościele i wreszcie także tej jakości życia kościelnego, która nie zawsze dla młodych jest przyciągająca.
A jaka będzie przyszłość tego wielkiego budynku z ponad 400-letnią tradycją, budynku Seminarium Duchownego w Gnieźnie?
Jeżeli chodzi o sam budynek, w którym do tej pory przebywali klerycy, to oczywiście zachowując także dla nich zawsze możliwość tutaj pobytu, zwłaszcza tak jak wspominałem, w tym czasie związanym z praktykami, z obecnością w czasie świąt, to rozszerzymy, ponieważ mamy już w tak zwanym nowym seminarium od kilku lat centrum edukacyjno-formacyjne, czyli dom szeroko rozumiany, rekolekcyjny, dom spotkań. Rozszerzymy także tą bazę, która jest w tym tak zwanym nowym seminarium, również na ten historyczny budynek. On został przygotowany kilka lat temu, bardzo poważnie odnowiony wewnątrz, także na zewnątrz, po projektach termomodernizacyjnych, więc tylko działalność Centrum Edukacyjno-Formacyjnego zostanie poszerzona. Wspominałem, że między innymi liczę też na to, że w skład tej działalności będzie jeszcze więcej podejmowana chociażby promocja powołań kapłańskich, otwarte rekolekcje dla młodych ludzi. Tak jak to dzisiaj zresztą się dzieje, dziś młodzież zapraszana jest właśnie do tego budynku seminaryjnego, tam spędza swoje rekolekcje powołaniowe. Chcemy, żeby one dalej w takiej formie tutaj były.
A najbliższe święcenia kapłańskie w Gnieźnie?
Najbliższe święcenia kapłańskie w Gnieźnie mamy 27 maja w W sobotę w tym roku będzie święcony jeden diakon, także będzie jedna osoba do święceń kapłańskich. No, będzie to rzeczywiście ważne z tego punktu widzenia, że chcemy, żeby także każde święcenia kapłańskie miały też taki wymiar przede wszystkim modlitwy o powołania, żebyśmy mogli właśnie w takiej wspólnocie wiary też wołać do Pana Boga o nowe powołania do kapłaństwa.
A list prymasa Polski wyjaśniający tę decyzję był czytany podczas mszy świętych w całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Aż 12 tysięcy maszyn naliczyli policjanci zabezpieczający siódme ogólnopolskie otwarcie sezonu motocykli i pojazdów zabytkowych w Licheniu. Oprócz wszelkiej maści motocykli były także różnego rodzaju trójkołowce, quady i oldtimery. Między zaparkowanymi maszynami wieziony w koszyku motocykla przejechał i kapłańskiego błogosławieństwa udzielił marianin diakon Marcin Rożek. A Sławomir Zasadzki pytał uczestników z lotu m.in. o powody ich wyprawy do licheńskiego sanktuarium.
Oczywiście kultywacja tradycji. No, rozpocząć trzeba sezon, a tu jest i okolica sprzyjająca i blisko nas, blisko koła Kłodawy.
No ale przecież macie w Kłodawie swoją inaugurację. Takich inauguracji jest w okolicy mnóstwo.
Ale taka szczególna to jest. Większa, ludzie tu się zjeżdżają z kilku województw. U nas w Kłodawie czy w Kole jest trochę mniej, na mniejszą skalę, lokalnie bardziej.
A jakie ma znaczenie fakt, że to właśnie w Licheniu się dzieje, bo trudno uniknąć takiego skojarzenia, że to jest rodzaj pielgrzymki?
Być może tak, no jednak motocykliści kultywują tą tradycję rozpoczęcia sezonu i uzyskania błogosławieństwa. Jest to szczególne miejsce rzeczywiście tutaj dla nas.
Błogosławieństwo zastąpi wyobraźnię?
Na pewno nie zastąpi i tego doświadczenia i bezpieczeństwa na trasie nie, ale jednak jest to po prostu pewien rodzaj takiej tradycji, tak jak powiedziałam wcześniej.
Jesteście z dziećmi. Ja rozumiem, że to jest pewien rodzaj integralności rodziny, tak? Że dzieci muszą brać udział w tym, co interesuje rodziców.
Nie powiedziałabym, że muszą. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Zresztą widać po ich stylizacjach. Bardzo lubią spędzać w ten sposób czas. My robimy często takie wypady. Organizujemy sobie, zmieniamy się, po prostu korzystamy z różnych sprzętów. Mamy tutaj takiego Badziego i ten Polaris. I powiem szczerze, że od najmłodszych lat, Patryk ma lat 7 w tym roku, Maria 11 i potrafię już sami jeździć nawet tym dużym Polarisem.
No to jest...
Ze względu bezpieczeństwa, no wiadomo, tutaj nie, ale na takich przestrzeniach to sobie poradzą. Patryk sam po prostu wyprowadza z garażu.
Skąd przyjechaliście tutaj?
Starogard Gdański.
Kawał drogi?
Kawał.
To w torebce jak się wabi?
Tina.
Jak ona znosi takie podróże?
Bardzo dobrze. Śpi.
To jest rasa?
Chihuahua.
Chihuahua, tak pytam, bo słuchacze, żeby wiedzieli.
I lubi moją skarpetkę używaną, bo wtedy przy niej ładnie sobie jest spokojniejsza. Bo...
To tak jak niemowlę przy piersi matki, tak, czy, albo przy pieluszce.
Tak.
A powiedz mi jeszcze, dlaczego do Lichenia akurat?
Ja jeszcze nigdy nie byłam, a teraz jesteśmy właśnie fanami motorów. Od tego roku zaczęliśmy.
Mamy motocykl.
Ale znaczy, bo takich miejsc, gdzie się spotkać można z pasjonatami, jest mnóstwo. Dlaczego akurat tutaj? Nie macie nic bliżej?
Mamy. Sobowic mamy, bo w Sobowicu też był zlot pierwszy, nie? Okay.
Ma znaczenie fakt, że to jest właśnie sanktuarium, że to odbywa się poświęcenie motocykli?
Tak, zgadza się.
To już zapytam kierowcy, bo pani pewnie jest plecaczkiem. Co jest ważniejsze na drodze? Błogosławieństwo czy wyobraźnia?
I jedno i drugie. Trzeba myśleć. Wyobraźnia bardzo. Trzeba mieć dosyć dużą wyobraźnię, żeby jeździć motocyklem.
Trzeba mieć też fantazję, żeby będąc seniorem wsiąść na motocykl.
Tak, zgadza się.
Co to daje?
Satysfakcję, przeżycia.
Czy to jest spełnienie marzeń chłopieńcych, czy taka dojrzała już decyzja na spokojnie?
40 lat temu dokładnie miałem motocykl MZ250 i od tamtej pory nie jeździłem na motocyklu. Kupiliśmy sobie VTX-a 1300 i wiem, że żyję. Super, bardzo dobrze.
Co przyciąga motocyklistów do Lichenia? W takiej okazji do spotkań jest w całej Polsce mnóstwo.
Wie pan co, najbliżej mam. Druga rzecz, jestem pierwszy raz tutaj w Licheniu. Chciałem to zobaczyć, co tutaj się dzieje. Miejsce też jest jakieś tam kultowe, tak? Bo to jest kultowe miejsce. A tak naprawdę motocykle i pogoda dzisiaj, tak?
Można to spokojnie nazwać chyba pielgrzymką.
Pielgrzymka, oczywiście, że tak.
Czy błogosławieństwo zastąpi wyobraźnię?
Nie. wyobraźni nic nie zastąpi. Żadne błogosławieństwo, raczej moim zdaniem, kto nie ma w głowie, to nic nie pomoże, tak? Trzeba po prostu w głowie mieć, tak?
Ile lat ma mała?
4.
Jak przyjechała?
Nie, samochodem z żoną. Trzeba samochodem z żoną. Nie jeździ. Jeździ koło domu z tatą, ale jeździ starą WS-ką. Bo jest mała, nie? Ona się nie utrzyma na niczym. A druga rzecz jest małą wariatką, która po prostu nie reaguje na nic, jak ona zobaczy coś, to po prostu ma zrobić to, co...
Jej potrzebne jest błogosławieństwo.
Jej tak, jej to tak. Ale już była święcona 2 razy przez księdza specjalnie i nie pomogło.
Powiedzmy 2 słowa o tej maszynie.
2 słowa? Jestem w sumie 2. właścicielem. Pierwszym był mój ojciec. W 81 był wyprodukowany, 2021 wyjechał na drogi po remoncie.
Z daleka powie ktoś WS-ka.
No WS-ka, no.
Ale to jest model specjalny, bo to jest kos. Czy on się różni od zwykłej motocykli, od zwykłych WS-ek?
Przed nim zawieszeniem. Jest całkiem inne zawieszenie niż zwykła B3.
To jest już 175 cm?
Nie, nadal 125, trzybiegowy.
Jak daleko można się tym wybrać, żeby w miarę komfortowo podróżować?
No są jakieś tam pewne ulepszenia, jakieś zapłony CDI niż już stare platynkowe. Myślę, że śmiało można te 50 km sobie na zlot jakiś podjechać, ale chociaż są ludzie, co po całej Polsce jeżdżą.
Po rejestracji wnoszę, że jesteś tu z okolic.
Jestem tu z okolic, tak. I pochodzę z Konina, mieszkam tutaj koło Lichenia.
No rozumiem, że to jest kwestia taka, że można się pochwalić tym motorem, można spotkać podobnych sobie pasjonatów. Czy ważne jest to błogosławieństwo, które w trakcie tego zlotu się tutaj dokonuje?
No oczywiście. No, na co dzień jeżdżę innymi motocyklami, jeżdżę też w motokrosie, czy quadem. No WS-ka to jest taka odświętna, można powiedzieć.
Ale rozumiem, że jeżeli jeździ się nieco bardziej ekstremalnie, to błogosławieństwo jest niezbędne.
No oczywiście.
Choć nie zastąpi wyobraźni.
O, to tym bardziej.
Czy motocykliście bardziej potrzebne jest błogosławieństwo, czy wyobraźnia?
Na pewno jedno i drugie. Oczywiście zdrowy rozsądek zawsze jest potrzebny, ale dołączmy też do tego modlitwę i zaufanie. I wierzę, że wtedy na pewno każda nasza podróż będzie bezpieczna i do celu. I dotrzemy do tego najważniejszego celu, czyli do nieba.
A tak na bieżąco, z jaką intencją jeździ ksiądz błogosławiony święcy na motocykle?
Żeby ci, którzy będą używać tych motocykli, używali też swojego rozumu, pamiętali o innych, że mogą sami ponieść stratę życia czy odnieść jakieś rany na ciele, ale też mogą pozbawić życia lub zdrowia kogoś. Modlę się o wyobraźnię dla nich i wrażliwość na drugiego człowieka i też o to, żeby oni mieli świadomość tego, że ostatecznym celem ich podróży jest niebo, jest zbawienie. I tego też wszystkim życzę.
Sorry, tak trochę może księdza urażę, ale zapytam. Wiem, że są księża zmotoryzowani. Nie można było motocyklisty zaprosić?
U nas w Licheniu chyba nie ma księdza motocyklisty.
Najbliższy jest Koninie, z tego co wiem.
Jeszcze w Racińcicach jest jeszcze
motocykl. I pod Wierzbinkiem gdzieś.
Tak. No dlaczego? A dlaczego parafianie czy osoby biorące udział w zlocie nie mogą przewieźć księdza? Oczywiście, że mogą. Także no to jakieś szczególne... No
nie,
no
najważniejsze, żeby miał uprawnienia.
Najważniejsze, żeby były spełnione wszystkie wymagania, czyli poświęcenie, modlitwa, ewentualnie, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie.
Nan Reim, a właściwie ksiądz Norbert Rosiński, kiedy tylko może, wybiera ewangelizację poprzez muzykę. Jego utwory utrzymane są w klimacie reggae i rapu, a odbiorcami oczywiście jest głównie młodzież. Jak on sam wyobraża sobie działanie takiej religijnej muzyki na umysły i dusze młodych? No i czy jako ksiądz nie boi się, że od popularności może uderzyć mu do głowy woda sodowa? O to wszystko, ale także o najnowszą współpracę z Muńkiem Staszczykiem pytała Sandra Soluk.
Śledzi ksiądz liczbę wyświetleń nowego utworu Kamień na portalach streamingowych?
Tak, śledzę. Jestem zainteresowany tym żywo, no bo muzykę robię jakby... Wiadomo, z serca wypływa, ale jest też robiona po to, żeby ludzie ją usłyszeli. No i jakoś tam śledzę to, gdzieś tam rozsyłam, bo głównie portale katolickie, takie większe, podjęły się tematu rozpowszechniania tego. Staram się na Facebooku, żeby ludzie udostępniali. Także no cieszę się tym odbiorem, ale jednak przekaz ewangeliczny, mimo że podany w jakiejś takiej przystępnej formie, to no to jednak ciężko, żeby trafić z takim czymś do mas.
No myślę,
chociaż
że...
akurat przesłanie jest pozytywne, żeby właśnie nie potępiać grzeszników.
Myślę, że księdzu jest szczególnie trudno przebić się do mas, robiąc muzykę, że to jest taka podwójna bariera i dużo większe wymagania są na księdza narzucone.
No tak, ja kiedyś z takim raperem rozmawiałem, który wykonywał muzykę chrześcijańską, obecnie trochę odszedł od tego. Ja ogólnie nie lubię takiej stricte chrześcijańskiej muzyki wykonywać, bo chcę, żeby też ateiści słuchali tej muzyki i taki jest też sens, żeby ktoś dostał dawkę jakiejś wartości i może przemyślał swoje życie i stopniowo przechodził na to chrześcijaństwo. Nie od razu wyznawał, że Jezus jest jego panem, panem jego życia, tylko w taki delikatny sposób. I kiedyś pewien raper właśnie powiedział mi, że Norbert, jak robisz chrześcijańską muzykę, to jesteś wyśmiewany. A jak robisz jeszcze słabą chrześcijańską muzykę, no to jesteś podwójnie wyśmiewany. I ja to opowiadałem jednemu takiemu Sławkowi Orbatowi, którego pozdrawiam. I on powiedział mi, no ale jak jesteś księdzem, to jeszcze potrójnie jesteś oceniany.
W takim razie, jak wyglądają spotkania, nie wiem, z producentami? Czy oni coś sugerują, żeby było bardziej medialnie, a wtedy ksiądz mówi, no ale chwileczkę, ja nie mogę, bo jestem księdzem?
Nie, no ja nie mam producentów. Znaczy, jest coś takiego, ja nie mogę. Ja mam nad sobą przełożonych. Jestem klerykiem jeszcze, nie jestem księdzem. Więc całe życie będę mieć nad sobą przełożonych, którzy martwią się po prostu o czystość przekazu, bo nie reprezentuję tylko siebie. Więc moje teksty przechodzą przez filtr jednego przełożonego, drugiego przełożonego i dopiero dostaję glejt na to, żeby wystąpić gdzieś w mediach nawet. Nawet na ten wywiad musiałem się pytać, prosić o zgodę. Natomiast ja nie mam jakichś
producentów.
Czyli
innymi słowy, to oni są poniekąd producentami.
Wymaga to ode mnie dużo pokory, posłuszeństwa, no bo nie jestem sam sobie panem na swoim poletku. No ale idzie jakoś. Producentów jakichś swoich nie mam, to są znajomi. To są nawet ludzie, którzy nie są związani z kościołem. To są często ateiści. Poznałem człowieka, który chciał akt apostazji wykonać, no a wpuszczą mnie do studia i nagrywałem u niego. No jakoś się zaprzyjaźniliśmy. No gdybym śpiewał tak o Jezusie wprost, no to on sam mówi, że nie wpuściłby mnie do tego studia, bo mu się spodobała ta muzyka. No i się cieszę, że jest taki odbiór w środowiskach niekościelnych też tej muzyki.
A jak się układała współpraca z Muńkiem Staszczykiem?
Z Muńkiem Staszczykiem poznałem się 5 lat temu, kiedy przyjechał do klasztoru, w którym studiowałem filozofię i tam udzielił mi wywiadu. No i go poznałem od takiej ludzkiej strony. I przy robieniu drugiej płyty 5 lat później przyszedł mi na modlitwie po prostu pomysł, żeby Muńka zaprosić. No i powiedziałem, Jezu, ty zwariowałeś. Ale zaraz przyszły takie racjonalne myśli, że no w sumie jest w porządku gościem, że w sumie lubi reggae, ma fajne teksty, często mnie inspiruje swoją prostotą i spojrzeniem na świat. Co ciekawe, ja w tym wywiadzie 5 lat temu zadałem mu pytanie, dlaczego on nie ewangelizuje muzyką. I on się tak bronił, że w sumie tak 100% nie poszedł w jakąś oazę, no ale miał utwory Bóg, Lucifer, Dzieje grzechu na przykład, chociaż to bardziej o zdradzie, ale też powiązany temat z religią. No zadzwoniłem do niego, wysłałem mu ten kawałek, który się nazywa Kamień, no i mu się spodobało i powiedział, że dogra się do refrenu. No ja wtedy oszalałem z radości po prostu, bo słuchałem go od dzieciństwa i postanowiłem jeszcze poprawić ten utwór. Skoro takiego gościa mam, no to dam siebie 150% i faktycznie poprawiłem ten tekst, odesłałem mu, on napisał dodatkowo swój tekst.
A czy przełożeni w seminarium wiedzieli, w co się pakują, kiedy ciebie przyjmują? Zdradziłeś się z tą swoją pasją? Już wiedzieli, że chciałbyś w ten sposób mówić do swoich rówieśników?
Zanim wstąpiłem do zgromadzenia, no to ja grałem reggae i patrzyłem na mojego współbrata, który gdzieś tam z gitarką na scenie występuje i sobie myślę, nie, to już do dzisiaj do młodzieży to nie trafia, dzisiaj trzeba z hip-hopem wyjść. Więc miałem takie myśli w głowie, potem wstąpiłem do zgromadzenia. Poznałem dopiero w zgromadzeniu współbrata, który rapuje, z którym zacząłem uzewnętrzniać się z pisaniem tekstów, bo wcześniej to tak trochę tylko do szuflady. Więc przełożeni jakby wiedzieli, z jakiego ja świata wychodzę, bo ja nie byłem kościółkowy, ja się nawróciłem dopiero w wieku 20 lat. Więc to na barki na pewno wzięli, że ja pochodzę z ciężkiego środowiska. No i zacząłem się ujawniać z tym talentem. Podśmiechiwania jakieś były na początku, ale też było klepanie po plecach, wspieranie do przodu. No i jakoś przez to wszystko przeszedłem, muzyka gra w sercu cały czas. Przełożeni temu błogosławią. Wiadomo, no wymaga to ode mnie tego, że jestem zakonnikiem, no i muszę wszystko pod posłuszeństwo, pod pytania to poddawać.
A nie boisz się, że w pewnym momencie, kiedy ta liczba wyświetleń będzie rosła, to powstanie jakieś pęknięcie w twoim sercu między pokorą a jakimś pragnieniem sławy, rozpoznawalności? Czy nie musisz nad tym mocniej pracować w związku z tym, jaką drogę wybrałeś?
No to jest potężna pokusa, ten świat rock'n'rolla i świat show biznesu. jestem świadom tego. Ja jestem świadom tego, że ja na sobie nie mogę polegać. Ja doświadczyłem swoich słabości, swoich odejść od wiary. Na dzień dzisiejszy polegam na Jezusie i że trwam po prostu w zgromadzeniu i chcę trwać nadal. My działamy też w mediach. Jesteśmy posłani jako salezjanie do młodzieży. No i dzisiaj ten środek, jakim jest muzyka, jest bardzo powszechny i można tym docierać do ludzi. I oczywiście każdy kij ma dwa końce, więc jest i ta dobra strona, ewangelizacja, docieranie do młodzieży, zjednywanie, fajny haczyk na to, żeby na rekolekcjach coś ciekawego było, nienudnego, czy nie wiem, jutro koncert gram i super, młodzież się będzie bawić, jakieś okazje do przekazania wartości. I to posłuszeństwo właśnie trzymam ja w tej pokorze, że nie robię, nie jestem takim panem na swoim poletku, ja tu stawiam warunki, tylko muszę zaciskać zęby, wiele nerwów to czasami kosztuje, że ktoś podejmuje za mnie decyzję, czy po prostu, czy zależy od tego kogoś, czy ja gdzieś wystąpię, czy nie, czasami nie mogłem gdzieś na koncert pojechać. No trudno, to nie jest sens mojego życia. Sensem mojego życia jest Jezus, modlitwa, życie, ale oprócz tego mam pasję życiową, którą jest muzyka. Wiem, że mogę popłynąć w to, ale mogę popłynąć też w inne rzeczy. No, posłuszeństwo, zakon, to jest pójście pod prąd.
Norbert Rosiński, występujący pod pseudonimem artystycznym Non Rhyme, przyszły ksiądz, dziś kleryk, w utworze z Muńkiem Staszczykiem Kamień. Posłuchajmy.
Dziś w Ewangelii kilka słów prawdy i sporo pokrzepienia z ust samego Zbawiciela. Komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza niedziela jest w pewnym sensie kontynuacją Ewangelii i tematki z poprzedniej niedzieli, w której to Jezus objawił nam siebie jako bramę owiec. Dzisiaj mamy kolejną prawdę objawioną o Jego misji, o Jego zadaniu wobec nas i o Jego znaczeniu dla nas. Dzisiaj słyszymy, jak Jezus objawia nam: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Zarówno wtedy, kiedy Jezus mówił o sobie jako o bramie owiec, jak dzisiaj, gdy pokazuje nam, że jest drogą, że jest prawdą, że jest życiem, używa bardzo znaczącej, przynajmniej dla ówczesnych pobożnych Żydów, formuły ja jestem. Być może pamiętamy, że jestem to właśnie imię Boga, więc zawsze wtedy, kiedy Pan Jezus używa tych słów ja jestem, pokazuje nam, czy odnosi się do tej rzeczywistości swojego Bożego synostwa, swojej Bożej tożsamości. Ja jestem i następnie używa pewnych obrazów, żeby pokazać swoim słuchaczom, jak wielką prawdę objawia. Stąd mamy te różne, najróżniejsze obrazy. Ja jestem bramą, słyszymy też w innym miejscu, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem krzewem winnym, czy tak jak w dzisiejszej właśnie Ewangelii, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I słyszymy dzisiaj piękne nauczanie, które pokazuje nam, że Jezus przyszedł na ziemię i że On nas prowadzi w pewnym kierunku. Tak jak ta brama z zeszłego tygodnia zachęcała nas do wykonania pewnej drogi razem z naszymi pasterzami, tak dzisiaj w rozmowie z apostołami widzimy także to zaproszenie do wyruszenia w pewną drogę do domu Ojca, której nie sposób odbyć inaczej, jak właśnie z Chrystusem, w Chrystusie i przez Niego. Dzisiaj padają także te piękne słowa Pana Jezusa, szczere, które często możemy usłyszeć choćby jako źródła nadziei podczas pogrzebu chrześcijańskiego. Pan Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. I to zdanie, które następuje, jest takie niezwykle szczere, prostolinijne. Pan Jezus mówi: gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Pan Jezus nas nie oszukuje, Pan Jezus nas nie zwodzi. Pan Jezus nie mówi nam, nie oferuje nam prostych słów, łatwego, szybkiego pocieszenia. On oferuje nam prawdę, tak jak umówił się z nami Bóg, można powiedzieć, na to, że skoro otrzymujemy życie, to będzie trzeba przejść także przez granicę śmierci, ponieważ Ta nasza natura została zraniona grzechem pierworodnym i konsekwencją tego grzechu jest śmiertelność naszych ciał, to także mówi nam, że skoro raz nas powołało do istnienia, to nigdy nam tej duszy nieśmiertelnej nie odbierze, nigdy jej nie unicestwi. To właśnie ona stanie się, powiedzmy, naszym transportem, żeby użyć takiego obrazu, ku wieczności, aż wreszcie zmartwychwstaną także nasze ciała. I te słowa Pana Jezusa dzisiaj, że gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, tchną taką, można powiedzieć, rozbrajającą szczerość naszego Mistrza, naszego Zbawiciela. Jeszcze mówi też o, wyjaśnia tym swoją misję. Idę przecież przygotować wam miejsce. Idę, przygotuję wam miejsce, a potem wrócę i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie przecież drogę, dokąd idę. I wtedy Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc mamy znać drogę? Odwołuje się do swojego ludzkiego doświadczenia. Możemy wyznaczyć pewną drogę, jeśli znamy cel, tak jak choćby nasze urządzenia nawigacyjne. Wyznaczamy, wpisujemy cel podróży i one wyznaczają trasę. Trudno zatem znać tę drogę, jeśli ten cel jest dla nas ukryty. I Tomasz daje temu wyraz. Ale wtedy Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Mówi, jeśli idziesz do Ojca, to musisz iść drogą, którą ja jestem. I wyjaśnia dalej, że Ojciec i On są jedno, że jeśli ktoś zna Jezusa, to zna także cel tej drogi, ponieważ Jezus jest twarzą swego Ojca, jest synem tego, którego nikt nigdy nie widział. Jakie to ma konsekwencje dla naszego życia? Nad tym zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Te słowa Pana Jezusa wprowadzają nas w temat niezwykłej jedności, jednomyślności Ojca i Syna. Kiedy Filip dziwi się i wypowiada to swoje zdziwienie i to swoje życzenie, mówiąc, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, czyli pokaż nam ten cel drogi, a my będziemy już potrafili tą drogą iść. Zobaczmy, jakie to jest wielkie pragnienie i w tym sensie przypomina się historia Abrahama, którego Pan Bóg, powołując z jego ziemi rodzinnej, z jego domu, mówi, wyjdź ze swej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do miejsca, które ci wskażę. To też jest ciekawe, że Pan Bóg nie pokazuje Abrahamowi konkretnego miejsca na mapie, tylko mówi mu, wyjdź, a ja ci wskażę. To wymaga od Abrahama wielkiej wiary, dlatego staje się ojcem wielu narodów, ojcem wiary, przewodzi nam w tej wierze, jest punktem odniesienia, jeśli chodzi o wiarę, ponieważ zgodził się odpowiedzieć na słowo, nie widząc tego celu swojej wędrówki, a zgadzając się na drogę z Bogiem. I dzisiaj do tego wielkiego wyzwania i powołania odwołuje się także Chrystus, pokazując, że wystarczy droga, że idąc za Nim, że idąc do Boga, idąc w kierunku Boga, my nie potrzebujemy znać kresu tej wędrówki, ponieważ jeśli jesteśmy na tej drodze, której możemy zaufać, to mamy już wszystko, czego potrzebujemy. Wiadomo, że po ludzku chcielibyśmy znać warunki drogi, to jest takie bardzo nasze, takie ludzkie. Chcielibyśmy zmierzyć po ludzku nasze siły na zamiary, chcielibyśmy się jakoś może przygotować do tej drogi, chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka, chcielibyśmy jakoś się zabezpieczyć. I tutaj Pan Jezus zaprasza nas też do takiej pokory i do umartwienia tych naszych ludzkich zapobiegliwości, tych naszych ludzkich przewidywań i zapewnić nas, że wszystko, czego na tej drodze potrzebujemy i całe źródło naszego bezpieczeństwa i naszego pokoju, to ten, który właśnie jest drogą, która prowadzi nas do Ojca, że jest prawdą, która jest objawieniem woli Ojca w czystej postaci, że nie ma żadnej różnicy między tym, co objawia Jezus, a tym, czego pragnie dla nas Bóg i do czego Bóg nas wzywa. Wreszcie, że On jest tym życiem, że jest zmartwychwstaniem, obfitością życia, którego pragniemy, że jest wreszcie naszym w tym sensie bezpieczeństwem i zwycięstwem nad śmiercią, która spośród różnych niebezpieczeństw najbardziej w różnego rodzaju wędrowaniu może przerażać. Czyli ten właśnie Chrystus pokazuje nam dzisiaj, że wystarczy nam znać to zaproszenie, które On nam daje, że wystarczy nam zgłębiać tę rzeczywistość, tę relację, w której objawia On swoją wszechmoc, swoją bliskość, a jednocześnie w ten szczególny sposób w swojej osobie łączy niebo z ziemią, bóstwo z człowieczeństwem, po to, żeby nas przebóstwić, żeby nas Bożym życiem napełnić już tutaj w drodze, że my nie musimy dotrzeć do celu, żeby to wszystko otrzymać, ale że otrzymujemy już wchodząc na tę drogę, która nas do Ojca prowadzi. Módlmy się zatem dzisiaj, może zróbmy sobie takie postanowienie, żeby przyjrzeć się dziś tej drodze, na której jestem, żeby może zobaczyć, jaka jest moja relacja do prawdy i wreszcie, żeby ucieszyć się, rozradować obfitością życia, które otrzymujemy dzięki wierze w Chrystusa.
Rozważania księdza Szymona kończą nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Na kolejne zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.